Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki.
Zaangażowanie, neutralność, wrogość. Jakie postawy i zachowania cechują Polki i Polaków wobec wojny w Ukrainie i wobec uchodźców wojennych, którzy dotarli do Polski? W podcaście Społeczeństwo Łatwopalne badaczki i badacze z Instytutu Socjologii Collegium Civitas przyjrzą się temu, jak polskie społeczeństwo odnajduje się w obliczu wojny, o której mówimy, to jest nasza wojna. A także jak radzimy sobie ze stałą obecnością Ukrainek i Ukraińców w naszym kraju oraz przekazami medialnymi na ich temat.
Co się wydarzyło 24 lutego 2022 roku? Jak my, Polki i Polacy, zinterpretowaliśmy rosyjską agresję? Jak ją zrozumieliśmy, jak ją sobie opowiadamy i jaki sens jej nadajemy? Innymi słowy, tematem, bohaterem kolejnego odcinka podcastu Collegium Civitas Społeczeństwo Łatwopalne jest polskie imaginarium polityczno-historyczne, które ujawniło się w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku. Będzie więc o analogiach i skojarzeniach historycznych i o tym, co te analogie i skojarzenia mówią o nas jako o wspólnocie i jak się zmieniają. Wszystko to bada medialne obrazy wojny, polskie imaginarium bada dr Barbara Markowska-Marczak i dlatego też jest tutaj państwa gościnią. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Ja się nazywam Agnieszka Lichnerowicz. Dr Markowska-Marczak jest filozofką, teoretyczką i socjolożką kultury, badaczką polityk historycznych Polski i Ukrainy, szczególnie w dyskursach medialnym i muzealnym. Zapewniam państwa, że to jest bardzo skrócona notka biograficzna dr Markowskiej-Marczak, ale taka, która jest kluczowa właśnie dla tej rozmowy. Zanim jednak przejdziemy do sedna, do tematu, przypomnę, że wszystko, co państwo tutaj usłyszycie, może nie wszystko, ale duża część to jest efekt badań, zrywu naukowego naukowczyń i naukowców z Collegium Civitas, którzy tuż po tym rosyjskim ataku na Ukrainę 2 lata temu rozpoczęli badania tego, co się dzieje, tej niezwykle szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej wokół, a więc badaczki i badacze z Instytutu Socjologii imienia Edmunda Wnuka Lipińskiego w Collegium Civitas już w marcu rozpoczęli projekt badawczy pod nazwą Zaangażowanie, neutralność, wrogość. Polskie społeczeństwo wobec kryzysu uchodźczego i wojny rosyjsko-ukraińskiej. Krótko, ale powiem, że były 3 moduły. Pierwsze to badanie ilościowe postaw Polaków wobec imigrantów, oczywiście w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Drugi moduł dotyczył zaangażowania mieszkańców Polski, innymi słowy pomocy, wsparcia osób uchodźczych. I temu poświęcone były te 2 pierwsze odcinki podcastu i będzie, od razu zapowiem, poświęcony 4. O niezwykłych badaniach, bo pierwszych takich w Polsce będziemy rozmawiać. A 3 moduł poświęcony był dyskursowi medialnemu. Właśnie dr Barbara Markowska-Marczak zajęła się badaniem tego, co pisali i pisały w polskich mediach dziennikarze, dziennikarki i eksperci. Pani doktor, na początek, co to jest imaginarium polityczno-historyczne, albo innymi słowy, co jest kluczowe dla zrozumienia tych pani badań?
Imaginarium historyczno-polityczne to jest coś, dzięki czemu rozumiemy rzeczywistość. To jest nasze wyobrażenie o świecie, oczywiście dlatego historyczne, bo to wyobrażenie sięga przeszłości, sięga genezy, sięga zrozumienia tego, kim jesteśmy teraz, a do tego potrzebujemy wiedzieć, kim byliśmy. Tak? I ten obraz właśnie nie w sensie jakby szczegółów, tylko chodzi tutaj o zasadnicze toposy i to o coś, co Michał Łuczewski nazywa kapitałem moralnym, to znaczy, czy możemy być z siebie dumni, czy byliśmy sprawczy w przeszłości i w związku z tym jesteśmy podmiotowi dzisiaj, czy byliśmy ofiarami, czy byliśmy zniewoleni i tak dalej. Dlatego ta przeszłość, ale właśnie przeszłość historyczna, to jak ona jest opowiadana, przy czym nie mówię tutaj o polityce historycznej, tylko mówię o imaginarium, które ujawnia się w momentach zmiany. I nagła pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę zaowocowała taką erupcją, jak gdyby, była to moja intuicja badawcza, że musi się pojawić jak gdyby refleksja, nie tylko pragmatyczna, tak, dotycząca jak gdyby tego, co się dzieje, a oprócz tego bardzo były, te komentarze były bardzo emocjonalne, że to, co się dzieje, jest niemożliwe, żeby się działo, bo przecież nikt tego nie przewidział i tak dalej. No właśnie, ale po jakimś czasie, i to było clue tych badań, czyli po kilku tygodniach, założyłam, że wszystkie najważniejsze jak gdyby ośrodki medialne, chodziło mi tutaj o tygodniki opinii i to jakby chodziło mi o prasę, tak, odrzuciłam internet ze względu na obszerność tego i ze względu na specyfikę internetu, który jest trochę innym medium, ale prasa, właśnie klasyczne, nowoczesne medium opiniotwórcze, które wymaga od autorów i autorek refleksji, tak, to znaczy liczyłam na to, że uda mi się zbadać w ciągu 4-5 tygodni po inwazji długie teksty, długie autorskie teksty, które podejmą próbę metarefleksji na temat sensu tego, co się wydarzyło i właśnie tego, co to znaczy dla nas Polek i Polaków, tak? Dla tego świata, w którym żyjemy i w którym, jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałam, imaginarium wyznacza granice tego, co jest właśnie możliwe, niemożliwe. Nie w sensie fizycznym. Właśnie w sensie wyobraźni, tak? Coś, co jest poza naszymi granicami. Czujemy się bezpiecznie, bo nie... Przez długi czas absolutnie nie zakładaliśmy, że może spaść na nas bomba atomowa. Do dzisiaj tak zakładam, że jest to niemożliwe, ale bomba w ogóle, fizyczna bomba. Wydaje mi się, że wtedy właśnie przed 24 lutego było to niemożliwe, a teraz jest jak najbardziej realne. No i kto jest naszym wrogiem, tak? Tutaj oczywiście te wyobrażenia, bo to się cały czas zmienia w realnej polityce, a imaginarium jest o wiele bardziej stałe. Ono jednak jest poniekąd zinstytucjonalizowane, ponieważ są to obrazy naszych zwycięstw, klęsk, martyrologii, obrazy naszych tego, że byliśmy, to poczucie, które jest przekazywane w szkole, w edukacji szkolnej, historycznej, że byliśmy pod rozbiorami, że przez długi czas nie istnieliśmy i w związku z tym to zaistnienie, na przykład to, że właśnie istnieliśmy w XX wieku od XVIII roku, ale mamy za sobą te dwie wojny światowe i ta druga wojna światowa dla nas Polaków, ponieważ w czasie pierwszej wojny światowej nas nie było jako podmiotu, w ogóle jest dla nas mniej ważna, mimo że dla zachodniej Europy jest super ważna, jest tą prawdziwą wielką wojną, a dla Polaków druga wojna światowa. No i teraz podaję przykład właśnie. To imaginarium jakby jest ukształtowany w Polsce na II wojnie światowej. Dokładnie można to pokazać, jak, ponieważ imaginarium jest, też ma charakter polityczny, więc jest poniekąd zniekształceniem rzeczywistości, przy czym niekoniecznie ideologią, tak? To nie jest ideologia polityczna, tylko coś o wiele szerszego, ponieważ używam słowa imaginarium jako sposób wyobrażania się, on nigdy nie jest, nie dotyka jakby, on poniekąd wytwarza rzeczywistość, nadaje jej sens i to wytwarzanie sensu jest już rodzajem kreacji tej rzeczywistości, tak? Ona jest wytłumaczona, w sensie wybieramy pewne przyczyny i szukamy tych przyczyn po to, żeby pokazać na konsekwencje i pozycjonujemy siebie, innych aktorów, którzy brali udział, to są dla nas ważni, są naszymi sprzymierzeńcami lub wrogami.
I tu bym dopytała tylko pani doktor, bo wydaje mi się to bardzo ważne. Jak rozumiem, nie chodzi tylko o taką pracę analityczną, czyli jak te wyobrażenia, toposy z przeszłości, to imaginarium pozwala nam zrozumieć to, co się dzieje, ale w artykułach naukowych podkreśla pani też tą pracę afektywną, czyli jakąś taką na emocjach. Nie wiem, czy to zbyt duże uproszczenie.
Bardzo dobrze. Nie uproszczenie, dlatego że wiedza. No właśnie wiedza, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć jako naukowczyni, że wiedza jest nieważna, ale ze względów jakby przemian cywilizacyjnych wiedza staje się mało poręcznym narzędziem, tak? Po pierwsze jest przerost wiedzy. Po drugie mamy świadomość, że wiedzą dysponują eksperci, a eksperci też zawsze reprezentują jakąś ograniczoną perspektywę i też są jakby uwikłani politycznie, tak? Czyli po pierwsze w XX wieku jest głęboki, pod koniec XX wieku nastąpił głęboki kryzys właśnie wiedzy eksperckiej w naukach społecznych, tak? Zdajemy sobie sprawę z jej uwikłań, a po drugie żyjemy w kulturze obrazkowej, kulturze, która trafia właśnie za pomocą skrótów obrazu i oddziaływuje na afekty, to znaczy oddziaływuje na ciała ludzkie, ludzkich odbiorców, no i uwodzi chodzi. Po prostu te obrazy uwodzą, tak? Albo przerażają, albo właśnie wprawiają nas w stan entuzjazmu, euforii i myślenie jest tutaj niepotrzebne. Natomiast chodzi o to, żeby pewne rzeczy, pewne obrazy z przeszłości, na przykład Powstanie Warszawskie, tak? One są, te obrazy Powstania Warszawskiego są całkowicie zmitologizowane. No i można się zastanawiać, czy to dobrze, czy to źle, tak? Że powstaje taki film jak Miasto 44. Dla młodzieży, to znaczy z perspektywy młodego pokolenia, nie ma w ogóle dyskusji. Lepiej, żeby ten film funkcjonował jako właśnie nośnik kultury masowej, który jest masowo oglądany i dzięki temu w ogóle jakby to wydarzenie funkcjonuje w świadomości młodych ludzi, którzy no, są coraz bardziej odlegli od tej rzeczywistości, tak, no, dla nich ona jest czystą abstrakcją, ale przeżycie jest realne. Czyli wychodząc z kina, oni mają, jakby dotykają tego, powiedzmy, tego przerażającego zdarzenia, które się działo w Warszawie i już Warszawa, centrum Warszawy i 1 sierpnia z czymś im się kojarzy i to właśnie na poziomie cielesnym. A jeśli będą mieli wolę, to uważam, że każdy może doczytać i zdobyć wiedzę. Wiedza jest czymś wtórnym w tym momencie. Musi być motyw, musi być po prostu uczucie.
To jest tak, trudna wiedza o wiedzy, ale... W takim razie przejdźmy właśnie do tych konkretnych skojarzeń, toposów, które pojawiły się po 24 lutego 2022 roku. Oczywiście ten obraz z Powstania Warszawskiego też pojawił się w kontekście Mariupola, ale spróbujmy to uporządkować. Znaczy pani to po prostu uporządkowała, a teraz to opowiedzmy.
To znaczy tak, może jeszcze powiem dwa słowa o metodologii, bo w badaniu tych tekstów użyłam analizy ramowej, czyli skupiłam się na wydobyciu ram, tak? Analiza ramowa... A to jest analiza dyskursu, ale właśnie taki jakby na w metapostaci, to znaczy nie szczegółowych jakby wyrażeń, nie semantyki, tylko sposobów rozumowania, sposobów obrazowania. Tak jak powiedziałam, rama to jest to wskazanie jakby przyczyn i skutków, tak? I najważniejszych punktów zwrotnych, czyli tak jakby wytwarzanie całej struktury tego wydarzenia. I jakby szukanie kluczowych właśnie toposów, czyli wątków, figur, wydarzeń, które są obsadzone. Też używam takich psychoanalitycznych narzędzi tutaj obsadzenia, tak, właśnie libidynalnego, że coś jest super ważne. A potem dorabia się do tego, mówiąc brutalnie, na jakby jakieś uzasadnienie, tak, ale wskazuje się ważnego bohatera i po to, żeby odbiorca się identyfikował z tą postacią, tak. Czyli kreuje się też jakby tych bohaterów i kreuje się oczywiście też wydarzenia, które możemy uważać za zwrotne. I teraz jakby ta analiza tych 26 tekstów z całego spektrum politycznego, to też było dla mnie ważne, że wybrałam po jednym tekście z każdej jakby no, gazety, którą uznałam za istotną, z mainstreamowych tygodników oraz niszowych, od lewa do prawa, dlatego mówię spektrum, żeby mieć cały obraz. I ta analiza wskazała pewną właśnie strukturę, o której teraz chcę parę słów powiedzieć. Po pierwsze, narracje miały charakter albo wewnętrzny, albo zewnętrzny. Tak to roboczo nazwałam. Wewnętrzny to znaczy patrzyły na te wydarzenia z perspektywy polskiej. To jest ta wewnętrzna perspektywa. Głównym pytaniem było, co to znaczy dla nas. Cały tekst, mówimy o tekstach właśnie długich, refleksyjnych, autorskich, a nie informacyjnych. Tak? Cała ta analiza była skupiona na pytaniu, co to znaczy dla nas, dla Polaków. Tak? Tutaj ta postać Giedroycia była przywoływana, co jest oczywiście bardzo istotnym wątkiem, bo będziemy na pewno w przyszłości wielokrotnie wracać do tej linii Giedroycia, który powiedział, jeśli ktoś nie wie, że nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy.
Czyli Ukraina tak? Jako bufor, tak bardzo
Ukraina
brutalnie
jako bufor
mówiąc.
Jest nam potrzebna, to jest nasze status quo, to jest nasza racja stanu geopolityczna, że my jako Polacy musimy zawiesić Wołyń, a skupić się na tym, że Ukraina jest nam potrzebna, żeby nas chronić przed Rosją, przed naszym głównym, zasadniczym, odwiecznym wrogiem. No więc te głosy się pojawiły, ale wcale nie były dominujące. Dominujące była ta perspektywa zewnętrzna. Zewnętrzna to znaczy patrząca na cały układ jak gdyby europejski, tak? Czyli przywołująca właśnie konsekwencje II wojny światowej, zimną wojnę i rozpad Związku Radzieckiego i to jakby gdzie my jesteśmy, to znaczy chodziło o spojrzenie na to, że jesteśmy w Europie Środkowo-Wschodniej, przy czym duża część tej Europy Środkowej należy już do Unii Europejskiej i została ta Ukraina, która jest właśnie jakby nieprzyporządkowanym jeszcze elementem, no i to jest jakby powrót, prawdziwy powrót, powtórzenie, czy kontynuacja jak gdyby zimnej wojny, że jest cały czas walka, o której wszyscy zapomnieli, nikt nie przypuszczał, że ona będzie jeszcze między Wschodem a Zachodem o te skrwawione ziemie, tak? Zaraz do tego jeszcze wrócę. Więc ta perspektywa zewnętrzna bardzo silnie jakby opierała się na tych analogiach historycznych.
Stalin, Hitler, Monachium.
Absolutnie, porównywanie Putina do Hitlera, tak? Do Monachium, bo sytuacja wydawała się bardzo podobna. Zresztą teraz też nadal się wydaje, bo losy Ukrainy zależą od tego, jak się zachowa Zachód. No a Polska w momencie kiedy ataku Hitlera była dokładnie w tej samej sytuacji, tak? Ja pominę już, jakby wszyscy wiedzą, jak Zachód się zachował. I teraz jakby komentarze sprowadzały się, mówię o tym głównym argumencie, żeby nie doszło do tego powtórzenia, żeby znowu jakby Ukraina nie była okupowana, tak jak Polska była okupowana i tak dalej, i tak dalej. Ale te analogie były bardzo silne, co oznaczało, że właśnie ta historia, wyobraźnia historyczna w Polsce, ona jest konieczna. Znaczy na co dzień nie jest konieczna. W momencie, kiedy się coś dzieje, co rozrywa nasze dotychczasowe funkcjonowanie, pojawia się wydarzenie, które wymaga jakby oswojenia i wprowadzenia, znaczy właśnie dziennikarze w tym momencie mają zasadniczą rolę. Zanim naukowcy napiszą książki, dziennikarze muszą wytłumaczyć ludziom, albo ich uspokoić, albo wręcz przeciwnie, jakby uruchomić ich myślenie krytyczne, żeby zaczęli się orientować w rzeczywistości, tak? I to jest ten moment, kiedy nagle się okazało, że te wątki historyczne, że przeżywaliśmy to w połowie XX wieku, tak? Już była powtórka z tej sytuacji, no więc nagle się okazało, że ta historia jest hot i to nie tylko dla stron prawicowej, ale również dla liberalnej, mainstreamowej i lewicowej. Historia jest po prostu super ważna, więc idźmy dalej. Są te dwie ramy, to jest to moje jakby takie odkrycie, tak? Odkrycie, że istnieją dwie ramy. Dwa główne sposoby przedstawiania takiego zdarzenia. Jedno polega na tym, że układa się jakby pewną, jest to rama historyczna, tak? Historyczna, to znaczy jakby inwazja staje się, układamy pewną sekwencję wydarzeń, która doprowadziła do tej inwazji i jakby wyjaśnia jej sens. A drugą rama ma charakter synchroniczny i znaczy jakby opowiada o świecie jako o układzie sił, w którym następuje tylko i wyłącznie cyrkulacja, czy zmiana polega na tym, że zmienia się konstelacja czy układ sił pewnych elementów, które zawsze istnieją, tak? I zaraz wytłumaczę, o co chodzi.
Czyli najpierw tak historyczna
najpierw
rama.
Najpierw historyczna rama i tutaj w tej ramie pojawiają się różne historie, różne wątki, różne narracje, które można pewne wiązki, jak gdyby poprzez analogię ich struktury połączyć, że one tak naprawdę wpisują się w jedną opowieść. I były trzy takie główne wątki, to znaczy podkreślające, że to jest po prostu nostalgia za imperium, czy restauracja imperium wielkorosyjskiego, czyli pomijające w ogóle wątek dwudziestowiecznego istnienia Związku Radzieckiego, bardzo ciekawe, tylko po prostu jedno istnienie jednego bytu politycznego, który ma różne jakby awatary, ale to jest cały czas ten sam byt, tak. ta Wielka Rosja. Okej, drugie to jest właśnie druga narracja wskazująca na Związek Radziecki jako ten jakby podmiot, który ma pewną tożsamość i to, że on się rozpadł szybko, w sposób niespodziewany, i istnieje teraz silne i uzasadnione właśnie jakby logiką tego, że było to niespodziewane, a więc silne pragnienie, żeby tą traumę tego rozpadu zaczarować i odwrócić wektor historii. Tak Putin mówi wprost, nie zgadzamy się na rozpad Związku Radzieckiego, ale jeśli nie możemy go odtworzyć w takim kształcie, jakim on był, to przynajmniej w tym zasadniczym rdzeniu, no i tutaj ten rdzeń łączy się z tą Wielką Rosją i on ma uzasadnienie jakby oparte na tych dwóch narracjach. Trzeci wątek w tym polskim dyskursie prasowym był podkreślany nacjonalizm rosyjski, już jak gdyby wpisujący parcie to może brzydkie słowo, ale właśnie siłę nacjonalizmu, raszyzmu, tak,
to jakby to
etni, że Rosjanie to jest naród, który po prostu dąży do dominacji, koniec, kropka. Wszystkie te trzy wątki, one się nawzajem przeplatają i wzmacniają, to wszystko jest jedno story, mówiąc już tak młodzieżowo. Natomiast może podsumuję, puenta jest taka, że ten sposób opowiadania o inwazji to jest typowy dla prawicowo-konserwatywnej strony dyskursu prasowego z jednego względu, ponieważ on jest zakorzeniony w terytorium, to znaczy w tej naszej małej ojczyźnie, mówię o Europie Środkowo-Wschodniej. Z tej perspektywy, tak, ta historia, czyli obecność wielkiego imperium i jego rozpad, którego jesteśmy świadkami, ono się rozpada symbolicznie, politycznie, ekonomicznie, ale nadal się nie rozpadło. I w tym momencie nastąpiło zrozumienie, że pospieszyliśmy się z diagnozą, że już jest, że demokracja
historia
w Europie, historia się skończyła, to ta właśnie, jakby ta teza została wywrócona, przenicowana. Nie, nie skończyła się, ale cały czas to jest ta sama historia. Po prostu był przedwczesne wskazanie. Imperium się rozpada i jest to proces, który będzie trwał jeszcze dekady, bo Rosja cały czas istnieje w różnych jakby formach, tak? I już kończę. W związku z tym ten rozpad nie dotyczy tylko Ukrainy, ale nas i całej Europy, ponieważ ten rozpad imperium rezonuje jakby na cały kontynent, tak? I nikt nie będzie, znaczy mówiąc górnolotnie, nikt nie może się uchronić przed konsekwencjami tego rozpadu.
I rama ta druga?
A druga. Jest bardziej uniwersalistyczna. I tutaj powiem, to jest bardzo ciekawe, bo właśnie jak patrzymy na historię światową, ona ma z perspektywy globalnej, jak na układ sił, no to mamy nagle, odkrywamy nieliczne, pojedyncze, dosłownie dwa, może jeden głos, który wpisywał to w taką narrację, która ma olbrzymią historię, czyli narrację chrześcijańską, tak? Narrację katechonu, walki o zbawienie i walki między dobrem i złem, ale właśnie między walki z antychrystem, czyli z wiecznym, odwiecznym złem. No, lokujemy my po stronie dobra, wpisujemy i tak dalej. To jest narracja oczywiście chrześcijańska, ona się pojawiła w Gościu Niedzielnym i po dwóch latach nadal jest.
To bo ja uzupełnię tylko, że pani doktor przejrzałam dwa lata teraz, później.
Tak, więc niedawno, prawda, kilka tygodni temu te same tytuły i zaraz powiem, co z tego wynika, ale ten głos jest, ale on jest pojedynczy, czyli to nie jest absolutnie dominująca narracja, natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że żyjemy w Europie, która była światem chrześcijańskim i siłą rzeczy taka narracja musi się pojawić. To znaczy, to jest pewien rodzaj wytłumaczenia. Tak? Bóg nie opuścił Ukrainy, działają tam, ścierają się siły dobra i zła w sensie uniwersalnym, a cała reszta to jest tylko sztafaż historyczny właśnie. Druga uniwersalna narracja, równie ciekawa,
i cywilizacyjna,
tak? To wszystkie kraje demokracja liberalna jako pewien pomysł na cywilizację, która pojawia się w krajach i one są sobie bliskie, stanowią właśnie jakby pewne przymierze, tak? Trochę jak z Gwiezdnych Wojen. I kontra kraje autorytarne, które również jak gdyby...
Tam z Tolkiena było bardziej niż z Gwiezdnych Wojen, tak?
Tak, z Tolkiena. Ale jakby to chodzi o masową wyobraźnię. Wiadomo, jakby to jest walka dobrych ze złymi i ten autorytaryzm rośnie w siłę, tak? Czyli ta ciemność jakby nadchodzi. To już po stronie liberalnej, jeszcze przed wojną w Ukrainie były głosy o zmierzchu liberalnej demokracji, tak? O wzroście populizmu. No i nagle wybucha wojna, tak? Która uruchamia jak gdyby oba te światy, tak? Narracyjnie jak gdyby. I one oba mają uzasadnione racje. To znaczy oba jakby, bo ja mówię teraz o stronie polskiej i w polskim dyskursie oczywiście ten dyskurs demokratyczny, prodemokratyczny jest absolutnie dominujący. Nikt nie chwali krajów autorytarnych, tak? Bardzo mało głosów można znaleźć, które by wskazywały. W ogóle rzetelnie wskazywały, że Rosja, Chiny i globalne południe mają jeszcze też jakieś uzasadnienie i wiarę na przykład w to, ich wiara w to, że wygrają i pokonają Zachód, jest uzasadniona.
Przeszłabym do tej trzeciej.
Globalny kryzys klimatyczny.
Bo on jest bardzo ciekawy, chyba najmniej uświadomiony.
Najmniej i dotąd nieobecny. Ale to też jest jakby odrębny wątek. Myślę, że nie ma czasu na jakby tłumaczenie dlaczego. To wymaga głębszej interpretacji. Natomiast pojawił się taki głos, że w ogóle nie jest ważna geopolityka i relacje między Polską, Ukrainą, Rosją. To znaczy ta wojna jest ważna, ponieważ ujawnia jak gdyby dynamikę przyszłych wojen, które za chwilę się pojawią w różnych miejscach świata, wynikające ze zmian klimatycznych i skończenia się cywilizacji węglowodoru, tak? Z tego, że paliwa kopalne po prostu, takie imperium jak Rosja, to jest imperium paliw kopalnych i on, to jest jego ostatnie 5 minut, to jest jego łabędzi śpiew, tak? To znaczy właśnie uzależnienie od tych paliw kopalnych, ceny tych paliw, które utrzymują tą całą cywilizację przy życiu. I w związku z tym stawka jest gdzie indziej, tak? To jest, znaczy stawka tego globalnego konfliktu, to jest dopiero początek. Czyli ta narracja umiejscowiła to jak gdyby w tak uniwersalistycznych ramach, że chodzi tu o życie na ziemi, tak? Chodzi o, właściwie w tej opowieści...
Putin zagraża nie tylko Ukrainie, ale w tym sensie tak. Jego gaz nam wszystkim.
Absolutnie, tak. I w tym momencie wymagała to, znaczy jakby było wezwanie do solidarności z Ukrainą właśnie nie ze względu na pragmatykę geopolityczną, żeby była buforem, tylko ze względu na solidarność międzyludzką i też solidarność ze zwierzętami i z wszystkim, co żywe, no, przeciwko jakby tak ogólnej katastrofie i apokalipsie, która nas czeka.
A jak by pani podsumowała te aktualizacje, niejako badania po 2 latach? Coś się zmieniło?
Wszystkie ramy się pojawiły, natomiast ich intensywność była o wiele mniejsza. I ta pierwsza rama była o wiele słabsza, czyli właśnie ta historyczno, ta zakorzeniona jak gdyby w polskiej historii w prawicowym świecie, dlatego że prawicowa strona w tym momencie historycznym już neutralizuje wojnę w Ukrainie jako nieistotną, bo zmieniła się władza, liczą się znowu wybory w Ameryce, kwestia Trumpa, bardzo, bardzo dużo pisano o śmierci Nawalnego, ani słowa Ukrainie. Mhm. Tak, mimo że była 2. rocznica, to znaczy tak. Pojawiały się artykuły na zasadzie zmiany dowództwa sił zbrojnych Ukrainy, polityki Zełenskiego, tego, że traci on poparcie i tak dalej, ale to są wszystko już analizy informacyjno-pragmatyczne dotyczące bieżączki wojennej. Przyzwyczailiśmy się do tej wojny. Prawie nikt nie zadaje sobie pytania nadal o sens tego, co się dzieje, ten głębszy właśnie, ten na przykład jak będzie z powodu tego wytworzenia tego sensu, jak możemy przewidywać bieg wydarzeń w ciągu najbliższych dekad. O te dekady, o przyszłość prawie nikt nie zadawał pytań, oprócz właśnie lewicowej strony, gdzie tutaj jeden artykuł pojawił się, wywiad z profesorem Góralczykiem w Przeglądzie, który mówił o grze światowej i to było najbardziej uniwersalne spojrzenie na tą wojnę, gdzie powiedział, że w Polsce i w Europie w ogóle prześlepiono jak gdyby najważniejszy moment, który się wydarzył. Prześlepiono to, co się wydarzyło w 23 roku, pojawienie się nowych graczy Indii, Afryki, tak. Globalnego Południa, które czekają na to, gdzie na moment przeważenia szali. To znaczy dla nich to jest wojna między Zachodem a Rosją i Chinami i strona, która zwycięży, tam oni się przyłączą, do tej strony się przyłączą, tak? I padają tam alternatywne scenariusze, to znaczy jeśli chodzi o tą stronę właśnie takiego mainstreamu w polskim dyskursie, cały czas jest przekonanie, że wprawdzie nie wiemy jak, ale Ukraina musi zwyciężyć. Jest to absolutnie niepoparte żadną refleksją. Natomiast w tych niszowych narracjach pojawiają się alternatywne scenariusze. Nie, Ukraina wcale nie musi zwyciężyć. Może Rosja ją okupować, a Unia Europejska w ciągu 20 lat się rozpaść. A globalne południe jest tutaj najważniejsze i to ono będzie jakby decydowało o losach świata, a nie Europa. Czyli Europa traci hegemonię, no i tego w Polsce jak gdyby my nie widzimy, ale również Europa tego też nie widzi.
Pani doktor, kluczowe w zasadzie pytanie, to znaczy podsumowanie chyba i kluczowe pytanie, czy zmienia się wyobraźnia historyczna, czy szok sprzed 2 lat coś w tych toposach i skojarzeniach zmienił?
Tak, no więc jeszcze nie zmienił, bo żeby mówić o zmianie, ja będę się tym dalej zajmowała i jestem pewna, znaczy zostało coś poruszone, tak jak mówię, dyskurs prasowy to jest ta pierwsza warstwa, ale to, żeby stało się faktem kulturowym, tak, czyli żeby imaginarium się naprawdę przemieniło, to ono musi na poziomie instytucjonalnym zaowocować nowymi wersjami podręczników, tak? Nowymi wystawami historycznymi, które będą opowiadały inną historię. Nowymi właśnie produkcjami kultury masowej, które będą opowiadały z całkiem innej perspektywy o wydarzeniach, z perspektywy społecznej, ludności cywilnej, o powstaniu warszawskim, znaczy, żeby nawiązać do pierwszego jakby tego przykładu, tak? Ten heroizm, tak, ale ciągle czekamy na opracowanie dotyczące właśnie kobiet, dzieci, zwierząt, czyli różnych jak gdyby perspektyw. Czekamy na taką książkę, jak Swietłana Aleksijewicz napisała o kobietach w czasie II wojny światowej, tak? O kobietach w powstaniu. To są rozproszone perspektywy i one jak gdyby, to jest to nowe imaginarium, tak? Wtedy jakby wszystko się zmienia. I to jest kwestia przyszłości, ponieważ teraz możemy powiedzieć, że są rysy i pęknięcia na tym obrazie, tak, że to, co było niemożliwe, stało się możliwe, a więc pewne narracje straciły moc legitymizującą. One, można bardzo łatwo je podważyć. One siłą inercji, bo to siła inercji jest olbrzymia. Ludzie boją się myśleć samodzielnie, instytucje nie opłaca im się zmieniać narracji w żadnym sensie, tak? Bo to wymagałoby i krytycznego myślenia, i olbrzymich nakładów. To znaczy, chciałabym podkreślić, że jest nam potrzebna nowa wyobraźnia historyczna, tak? Myślenie historyczne to jest myślenie krytyczne. A dlaczego? Dlatego, że w znaczeniu, w jakim ja używam słowa historyczne, to oznacza przyjęcie dwóch jakby założeń. Po pierwsze, że wszystko się powtarza, w historii się wszystko powtarza, pewne mechanizmy, to, że ludzie dążą do władzy i zdobywając tą władzę, tracą ją. I druga teza, która z tego wynika, że wszystko, co powstaje, może zniknąć. W związku z tym Europa, posiadając taką formację jak Unia Europejska, to jest byt historyczny. Nie możemy tego naturalizować, przyjmując, że Unia Europejska jest czymś wiecznym, jest bytem historycznym i może się rozpaść. Tak? A więc tu tkwi siła krytycznego myślenia. Nie możemy być leniwi, musimy dbać o nasz świat aktywnie i tylko myślenie historyczne daje nam jakby wyjaśnienie dlaczego. Bo nic nie jest dane od sił zewnętrznych, to znaczy ani z prawa naturalnego, ani z objawienia nie pochodzą te wartości, tylko są wytworzone przez ludzi. I ludzie mogą je zniszczyć, a mogą utrzymać je w istnieniu.
Mam pani badanie na wiele lat.
No tak, nie tylko ja. Myślę, że tu wiele osób się będzie tym zajmowało.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Doktor Barbara Markowska-Marczak, filozofka, teoretyczka i socjolożka kultury, badaczka polityk historycznych Polski i Ukrainy, badaczka związana oczywiście z Kolegium Civitas, była państwa gościnią trzeciego odcinka podcastu o społeczeństwie łatwopalnym. Od razu zachęcam do sięgnięcia po czwarty odcinek, dlatego że będzie poświęcony pierwszym takim badaniom w Polsce, czyli badaniom o pomaganiu, o tym, jak polskie organizacje i polskie państwo poradziły sobie z wyzwaniem wspierania osób z niepełnosprawnościami, które w tak dużej liczbie potrzebowały tego wsparcia po 24 lutego, a wszystkie poprzednie odcinki znajdziecie państwo między innymi oczywiście na YouTubie i wszelkich innych kanałach, gdzie się podcastów szuka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Projekt został dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2. Popularyzacja nauki.
Dziękujemy za uwagę i jednocześnie zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Civitas On Air, który jest dostępny w popularnych serwisach streamingowych. Kolegium Civitas znajduje się także na Facebooku, Instagramie i portalu LinkedIn. Zachęcamy do śledzenia naszych profili.